Chvála Bohu, bratia i sestry. Masz rację, Ania. Dobrze jeszcze schować tutaj, bo to właśnie to miejsce, gdzie się można przytrzymać. Niesamowicie zbudowany jestem tym świadectwem. Zobaczcie, jak cudowne rzeczy Bóg dla nas przygotował. Jak wspaniałe świadectwo, jaki piękny czas uwielbiania. Myślę, że to jest najlepsze miejsce, gdzie mogliśmy się dzisiaj znaleźć. I ja chciałem zadać takie, może troszkę przewrotne pytanie, będące tematem mojego kazania. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, bracie? Gdzie jesteś, siostro? No taka pierwsza, oczywista odpowiedź, która się nasuwa. A jak to gdzie? W kościele. W zborze. Na Czerwonego Krzyża. Ale myślę, że słowo, które wierzę, Bóg położył mi na sercu, pokaże istotę tego pytania. Chciałem się posłużyć takimi obrazami. Wiecie, Biblia bardzo często, mówiąc, pokazując coś, pokazuje nam pewnego rodzaju obrazy. Jezus, jak patrzymy na Jego nauczanie, na Jego zwiastowanie, bardzo często posługiwał się czymś, co nazywamy przypowieści. Są to pewnego rodzaju obrazy mające pokazać rzeczywistość, w której znajdują się Jego słuchacze. Ja dzisiaj chciałbym zastosować podobną metodę, właśnie pokazać pewne obrazy, żebyśmy mogli odebrać rzeczywistość, w której my się znajdujemy. Pierwszy obraz to jest obraz piachu, obraz pustyni, obraz wyjścia. Druga Mojżeszowa, trzeci werset, od 15 wersetu. I mówił Bóg do Mojżesza: postanowiłem więc, że wyprowadzę was z niewoli egipskiej do ziemi opływającej w mleko i miód. Czwarta Mojżeszowa, czwarty rozdział, od 28. Mojżesz powtórzył Aaronowi wszystkie słowa Pana. Potem poszedł Mojżesz z Aaronem, zebrali wszystkich starszych Izraela. A Aaron zaś powtórzył wszystkie słowa, które Pan wypowiedział do Mojżesza. I lud uwierzył. Wiecie, kochani, Bóg dał obietnicę. Wyprowadzę was z tej niewoli. Nie będziecie chodzili dalej w okowach. Nie będziecie chodzili zdołowani, deptali tej gliny, cegieł. Nie będziecie w niewoli. Dam wam ziemię. Dam wam obiecane królestwo. Dam wam ziemię obiecaną. Mojżesz z Aaronem powtórzyli te słowa Pana. Lud słuchał i uwierzył. I co się stało następnego dnia? Nic. Dalej byli w Egipcie. Dalej mieli do wykonania określoną ilość cegieł. Dalej mieli nad sobą egipskich nadzorców z batami. No przecież uwierzyli. Co jest? Czy to wystarczyło, że uwierzyli? Czy wystarczy, że ja wierzę w Boga? Powiem wam, diabeł też wierzy. I drży. I oczekuje dnia sądu. Ja od dziecka wierzyłem w Boga. Wierzyłem, chociaż go nie znałem. Oni też uwierzyli. I dalej byli w Egipcie. Czego zabrakło? Oni musieli z tego Egiptu wyjść. Oni musieli tą wiarę przekuć w działanie. Oni musieli stanąć na gruncie wiary i w związku z tym, w co uwierzyli, coś zrobić. Musieli z tego Egiptu wyjść. Sama wiara. To, że wierzysz w Boga. Nawet to, że przychodzisz w niedzielę na nabożeństwo. Słuchasz wspaniałych świadectw. Wspaniałego uwielbiania. To nie wystarczy. To jest tak zwana martwa wiara, o której mówi Jakub. Wiara może być martwa. Wierzę w Boga. Tylko jeżeli za tą wiarą nie idzie moje postępowanie, jeżeli ta wiara nie przekłada się na moje życie, siedzę dalej w Egipcie. Trzeba z tego Egiptu wyjść. Trzeba przejść przez Morze Czerwone. Trzeba przejść przez wodę. Słyszeliśmy dzisiaj świadectwo. Trzeba podjąć określoną decyzję i coś w swoim życiu uczynić. I zazwyczaj wiąże się to, kochani, z określonymi problemami. Druga Mojżeszowa 5:2. A Faraon rzekł: któż to jest Pan, bym miał słuchać głosu Jego i wypuścić Izraela? Pana nie znam, a Izraela nie wypuszczę. Wiecie, Bóg im dał obietnicę. Mam dla was przygotowaną ziemię. Tak jak dla nas. Jest przygotowane miejsce, jest przygotowane Królestwo Niebieskie. Jest przygotowane miejsce, gdzie nie będzie łez, zła, smutku, gdzie będzie panowała miłość, cierpliwość, uprzejmość, radość w Duchu Świętym. Tylko jest ktoś, kto mówi: nie, nie wypuszczę. Mam cię w swoim ręku i będę cię trzymał. Są trudności. Jeżeli nie będziesz walczyć, jeżeli nie będziesz w życiu walczyć, jeżeli się poddasz, będziesz czekał, aż ktoś zrobi to za ciebie. Będziesz dalej tkwić w Egipcie. Mimo Bożej obietnicy. Zobaczcie, co się dzieje. Faraon jest obrazem Pana tego świata. Egipt jest obrazem tego świata, w którym my funkcjonujemy. Otaczającej nas rzeczywistości. Tego wszystkiego, co się tutaj dzieje. Kłamstwa, bałwochwalstwa. Świat, w którym żyjemy, niewiele się różni od Egiptu, Sodomy, Gomory. To wszystko jest wokół nas. I musimy zdawać sobie z tego sprawę. I musimy coś ze swoim życiem zrobić, żeby z tego wyjść. I to wymaga wysiłku. To czasami wymaga wyrzeczeń. Przede wszystkim wymaga walki. No jak wiemy, Mojżesz z Faraonem prowadzi negocjacje. Różne rzeczy się wydarzają. Bóg wspomaga Mojżesza, wspomaga wybrany lud, zsyłając na Egipt coraz to nowe plagi. I w końcu Faraon ustępuje. Ale zwróćcie uwagę, jak wygląda to ustępstwo. 2 Mojżeszowie 8:25. Wtedy Faraon wezwał Mojżesza i Aarona i rzekł: idźcie, złóżcie Bogu waszemu ofiarę w tym kraju. Wiecie, co to słowo mówi do mnie? Możesz chodzić do kościoła. Możesz brać udział w uwielbianiu. Możesz śpiewać. Możesz się nawet modlić. Tylko nie opuszczaj Egiptu. Tylko zostań w tym świecie. Tylko nie zmieniaj swojego życia. Żyj tak, jak żyłeś. Funkcjonuj tak, jak funkcjonowałeś. Stosuj zasady, które są w tym miejscu. A jakie to są zasady? No, grabią do siebie, a nie od siebie. Prawda? Bardziej błogosławioną rzeczą jest... Słucham? Tak. Tylko, że to nie jest zasada tego świata. Ludzie tego świata mówią, że błogosławieństwo jest wtedy, kiedy ja dostaję, prawda? Kiedy ja mam, kiedy ja zdobywam. Ja jestem szczęśliwy wtedy, kiedy mam więcej niż mój sąsiad. Bo wtedy mogę chodzić z zadartą głową, z zadartym nosem. Złóżcie ofiarę. Powiem wam, diabeł nie ma nic przeciwko temu, żebyście przychodzili tutaj do zboru. Tylko on ma przeciwko, żebyście próbowali zmienić swoje życie. Żebyście próbowali z nim coś zrobić. Ja wiem, że ja powtarzam ani świadectwo. Wybacz, tak po prostu Bóg położył mi na serce, tak się przygotowałem na dziś. Tak to wygląda. Znacie takie słowo, jeden raz powiedział Pan, a dwa razy to słyszałem? Ja myślę, że to nie jest przypadek, że my dzisiaj razem służymy temu zborowi. Kochani, Jezus powiedział kiedyś: przybliżyło się Królestwo Boże. Przybliżyło się. A nawet jest pośród was. Bo Królestwo Boże to nie jest pokarm, to nie jest napój. Tak? To jest sprawiedliwość, miłość, radość w Duchu Świętym. Tylko, że nie wejdziesz do ziemi obiecanej, jeżeli będziesz tkwić w Egipcie. nie wejdziesz do Kanaanu, jeżeli twoją ojczyzną będzie Egipt. Ja zbyt często w życiu słyszałem, no przecież trzeba jakoś żyć. No jeżeli nie dam tej łapówki, to nie zdobędę tego zlecenia. Takie jest życie. Mam rodzinę na utrzymaniu. Muszę jakoś żyć. Egipt. To jest właśnie Egipt. No ja nie mogę zawsze mówić prawdy. Bo czasami obróci się to przeciwko mnie. Czasem lepiej, bezpieczniej jest tej prawdy nie powiedzieć. Tylko, że to jest zasada, która panuje w Egipcie. Druga Mojżeszowa 8:28. W końcu po dalszych perturbacjach, po dalszych plagach, po dalszych negocjacjach faraon idzie na kolejne ustępstwo. Wypuszczę was, abyście złożyli Panu, Bogu waszemu ofiarę na pustyni. Lecz nie oddalajcie się zbytnio. Jak już koniecznie chcecie, to idźcie. Jak już koniecznie chcecie złożyć tę ofiarę, to wyjdźcie z tego Egiptu. Tylko zostańcie w pobliżu. Nie oddalajcie się za bardzo. Wiecie, kochani, nieszczęściem kościołów jest to, że zbyt wielu ludzi daje się złapać na ten lep. Robią sobie taką linię demarkacyjną. Tu jest Egipt, tutaj jest za Egiptem pustynia, no to przekroczę tą granicę. Zrobię ten jeden krok. Nie jestem w Egipcie, tylko że również nie jestem w Kanaanie. Nie jestem w ziemi obiecanej. Nie jestem w miejscu, w którym chce mieć mnie Bóg. Wyszedłem z Egiptu. I co? Jestem na pustyni. Pamiętacie, co było na pustyni? Piach. Narzekanie. Mojżeszu, nie mamy wody. Mojżeszu, brakuje nam miejsc, mięsa. A tam w Egipcie to były ogórki, cebula. No nie, wyprowadziłeś nas po to, żebyśmy pomarli na tej pustyni. Tam w Egipcie to było życie. To mówili ludzie, którzy wyszli z Egiptu. Dobrowolnie. Gdzie jesteś, bracie? Gdzie jesteś, siostro? Wyszedłeś, czy wyszłaś z Egiptu? Przeszłaś przez wodę Morza Czerwonego. Tutaj, baptyzerium albo jakieś inne baptyzerium. Jesteś w Kanaanie, jesteś w ziemi obiecanej, jesteś w miejscu, gdzie jest pokój, miłość, radość w Duchu Świętym, czy żyjesz w lęku o kolejny dzień, a jest ktoś, kto troszczy się o to, żeby nam tego lęku nie zabrakło, a to wirus, a to kryzys, a to cały szereg innych rzeczy, które no nie będę wymyślał, bo pewnie sami dobrze wiecie. Bać w tym świecie jest się czego. Czy nie przychodzą ci czasami do głowy myśli, a przecież teraz jest trudniej niż wtedy? Wtedy to przynajmniej mogłem się zabawić, mogłem w różny sposób zapomnieć o otaczającej mnie rzeczywistości. Nie ciągnie czasami z powrotem do Egiptu? Jeżeli tak, to jesteś na pustyni. Wiecie, kochani, oni, ci, którzy byli na pustyni, oni nie byli w Egipcie. Ale Egipt był w nich. Dlatego się odwracali. Dlatego narzekali. Bóg codziennie im dawał cudowną mannę za pokarm. Mannę, która smakowała jak placki z miodem. Czy oni plackami z miodem karmili się w Egipcie? Wątpię. Ale odwracali tam swoje głowy, bo Egipt był w nich. A oni tkwili na pustyni. Notabene zafundowali to sobie na własne życzenie, prawda? Oni tam mogli wejść w przeciągu roku, niespełna roku. 39 lat zafundowali sobie sami. Pamiętacie, kto doszedł do ziemi obiecanej? Kto doszedł do Kanaanu? Jak niewielu. Piąta Mojżeszowa mówi tak. 4:4. Wy zaś, którzyście przylgnęli do Pana waszego Boga, wszyscy dziś żyjecie. Księga Jozuego 23:12. Bo jeżeli się odwrócicie i przylgniecie do resztki tych narodów, które pozostały u was, i będziecie zawierać z nimi małżeństwa i pomieszacie się wy z nimi, a oni z wami, to wiedzcie, że Pan Bóg wasz tych narodów już nie wypędzi przed wami, a one staną się dla was pułapką i sidłem, biczem na wasze bogi, na wasze boki i cierniem dla waszych oczu. Jeżeli przylgniecie. Wiecie, co to jest przylgnąć? Ja proponuję takie doświadczenie. Dwie szklane płytki. Dwa lusterka, dwa kawałki szkiełka. Leciutko zwilżyć. I złożyć ze sobą. Nie jesteście w stanie ich oderwać. Tam nie ma między nimi żadnego kleju. Tam nie ma żadnego łącza. Żadnej klamry, która to spina. One po prostu do siebie przylgnęły. I to przylgnięcie utrzymuje je w takiej jedności, że naprawdę wymaga wielkiej siły, żeby spróbować to rozłączyć. One przywarły do siebie. Przylgnąć do Jezusa, to znaczy być z Nim nieustannie. Nie tylko wtedy, kiedy jestem w kościele na nabożeństwie, nie tylko wtedy, kiedy jestem na spotkaniu modlitewnym, nie tylko wtedy, kiedy jestem wśród braci, sióstr wierzących, ale wtedy, gdy jestem w pracy, wtedy, gdy w sklepie stoję w kolejce, jadę samochodem, wtedy, że gdy ktoś ma coś przeciwko mnie, prowokuje czasami bez sensu. No to jest taki najlepszy obraz. Jadę samochodem, ktoś wyprzedza, wchodzi przede mnie i daje po heblach. Ja tylko czerwone światełka w ostatnim momencie udaje się wyhamować. Ja parę razy byłem w takiej sytuacji. Czasami ludzie lubią żartować w ten sposób. Wiecie, moja reakcja w danej sytuacji zależy od tego, czy ja przylgnąłem i macham na to ręką i jadę spokojnie dalej. Czy z tym przylgnięciem jest coś nie tak i wtedy jest klakson, wtedy no różne dziwne rzeczy się dzieją. Ile czasu spędzam z moim Panem? Wiecie, kochany, czasami warto zrobić takie porównanie. Czy czas spędzony z moim Bogiem na czytaniu Bożego Słowa, na modlitwie, na takiej bezpośredniej relacji jest dłuższy niż czas, który spędzam przed telewizorem, czy krótszy? Tak dla samego siebie. Warto sobie zadać takie pytanie. Gdzie jestem? Do czego przylgnąłem? Gdzie szukam rady? Gdzie szukam pocieszenia w moich kłopotach? U specjalistów, psychologów, psychoanalityków. Wiecie, kochani, że w Stanach Zjednoczonych doszli do tego, że praktycznie to już chyba każdy człowiek ma swojego własnego psychoanalityka. Bo ludzie nie mogą sobie poradzić z samym sobą, z tym wszystkim, co ich otacza, z problemami, które stają na drodze. No to musi być psychoanalityk, który w jakiś tam sposób poprowadzi. Kto ciebie prowadzi? Specjalista czy Boże Słowo? Do czego przylgnąłeś? Jest taka stara prawda. Pokaż mi swoją Biblię, a powiem ci, jak wygląda twoje życie. Jeżeli twoja Biblia się rozsypuje, jest zdarta, pognieciona, to twoje życie wygląda wręcz przeciwnie. Ja to słyszałem wiele lat temu, ale powiem wam, kochani, że to naprawdę działa. Dobra. Był obraz piachu, pustyni. Teraz obraz wody. Ezechiel, 47 rozdział. Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku. A oto spod tego przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim. Potem wprowadził mnie przez bramę północną, oprowadził mnie wokoło drogą. Wymierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kostek. I znowu odmierzył 1000 łokci. I kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kolan. I znowu odmierzył 1000 łokci. I kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do pasa. A gdy znowu odmierzył 1000 łokci, był to już potok, którego nie mogłem przejść, gdyż wody wezbrały, a były tak głębokie, że trzeba było w nich pływać. Potok, którego nie można było przejść. Kochani, fakt, że jesteście tutaj, jesteście w zborze, że przychodzimy do tego zboru, że bierzemy udział w nabożeństwach, funkcjonujemy, świadczy o tym, że weszliśmy do tej wody. Pytanie brzmi, jak głęboko? Jak głęboko jestem w tym Bożym potoku? Byliśmy niedawno w Łebie nad morzem. Fajnie było iść wtedy, jak woda, zdjąć butki, zdjąć skarpetki, jak woda tak opływała stopy do kostek. Takie przyjemne, takie miłe. Tylko że ktoś się odważył i wszedł głębiej. Rzucił się w tą wodę. Zaczął płynąć. To już było trudniejsze. Nie wszyscy się na to odważyli. Nie wszyscy się zdecydowali. Obraz. To jest obraz. Jesteśmy w kościele. Jesteśmy w zborze. Jesteśmy w Bożym potoku. Jak głęboko chcesz wejść? Bo wtedy, kiedy szemrząca woda opływa kostki, jest naprawdę fajne. Chłodzi stopy, a jednocześnie jestem bezpieczny. Nic mi się nie może stać, bo ja stoję na gruncie. Jak wejdę do pasa, to woda już zaczyna troszeczkę napierać. Ona zaczyna nieść. A jak wejdę głębiej i stracę grunt, to muszę płynąć. Po pierwsze, to wymaga wysiłku, a po drugie, tam już nie ma poczucia bezpieczeństwa. Bo nie mam nic stałego, na czym się mogę oprzeć. Po wodzie potrafił chodzić Jezus. Piotr na słowo Pańskie w określonej sytuacji. Ale myślę, że reszta z nas, będąc w wodzie, po prostu musi płynąć. I wtedy tego bezpieczeństwa nie ma. Wtedy muszę zaufać, że nic mi się nie stanie. Gdzie jesteś w tym Bożym potoku? Jak głęboko zechciałeś, czy zechciałaś, bo to zależy od nas, wejść? Zechciałeś, czy zechciałaś się rzucić na głęboką wodę? Czy wolisz tkwić przy brzegu, bo bezpieczniej? Czy jesteś tylko słuchaczem, czy może wykonawcą Bożego Słowa? Pamiętacie, co Jezus Chrystus powiedział, jak wszedł do łodzi apostoła Piotra, wtedy jeszcze rybaka Piotra. Wypłyń na głębie. Później mu powiedział, rybaku, ludzi będziesz łowił. Ja pamiętam, że jak się nawróciłem, tak patrząc w tej chwili z perspektywy, zadziwiająco często zmieniałem pracę. Albo wchodził syndyk, zakłady mi się zmieniały, padały, albo była jakaś reorganizacja. Ale za każdym razem, jak zatrudniałem się w nowym zakładzie, po pewnym czasie miałem wokół siebie ludzi, którzy pytali mnie o Boga, którym mogłem zwiastować w wielu miejscach. Robiłem w czasie przerwy śniadaniowej czy jakiejś tam okazji coś w rodzaju w takich nieformalnych ewangelizacji. Czasami mówiłem do grona kilkunastu osób. I wiecie, jeżeli to się powtarzało tak ileś razy, to przyznam się wam, że w którymś tam nowym zakładzie zacząłem się bać. Mówię, znowu zacznę ludziom mówić o Bogu. Znowu powtórzy się to samo i znowu będę musiał szukać nowej pracy. Może lepiej zamknąć usta? Może lepiej nic nie mówić? Ale nie dało się. Nie dało się. Czytałem, że w chrześcijańskiej Europie pielęgniarka pewnej chorej kobiecie, którą się opiekowała, zaproponowała modlitwę. Zwolniono ją z pracy. W chrześcijańskiej, może lepiej katolickiej, Polsce człowiek pracujący w jednym z zachodnich koncernów odmówił wywieszania tęczowych flag czy propagowania określonej ideologii, mówię o LGBT, zwolniono go z pracy. Na pewno bezpieczniej by było dla niego, gdyby tego nie robił. Gdyby się nie przyznawał do tego, kim jest. Jak głęboko jesteś w tym Bożym potoku. Ósmy werset tego samego rozdziału. I rzekł do mnie, te wody płyną w kierunku okręgu wschodniego i spływają w dół na step i wpadają do morza, do wody zgniłej, która wtedy staje się zdrowa. Wiecie, kochani, jak spojrzymy na Izraela, widzimy płynącą tam rzekę. Widzimy Jordan i na tej rzece są trzy zbiorniki wodne. Jest to jezioro Chule, jezioro, czy też jak niektórzy mówią, morze, Genezaret i Morze Martwe. Właściwie to jezioro. Nie ma dostępu do oceanu, ale ogólnie ze względu na wielkość mówi się Morze Martwe. Zarówno w jeziorze Chule, jak i w jeziorze Genezaret jest bujne życie. Jest mnóstwo ryb. Bo woda do tego jeziora wpływa i z drugiej strony z tego jeziora wypływa. Jezioro Martwe, Morze Martwe jest zbiornikiem, do którego tylko woda wpływa. Ona z niego nie wychodzi. Ona tylko gdzieś odparowuje. Bracie, siostro, czy słowo, które wpływa do twoich uszu, wypływa dalej w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek? Czy tylko odparowuje w czasie niedzielnego obiadu czy ulubionego serialu w telewizji? Gdzie jesteś? Bóg zadał Adamowi takie pytanie. Jest to pierwsze pytanie. Gdzie jesteś? To jest pierwsze pytanie, na które się natykamy, czytając Biblię. Bóg umieścił Adama w pięknym ogrodzie, w miejscu, gdzie było bezpieczeństwo, gdzie było wspaniale. Adam miał tym zarządzać. Posłuchał Bożego przeciwnika. Schował się przed Bogiem i Bóg, idąc przez ten ogród, mówi: gdzie jesteś, Adamie? Jak myślicie, dlaczego on tak spytał? Czy dlatego, że nie wiedział, gdzie Adam jest? Czy Adamowi udało się tak dobrze schować przed Bogiem, że Bóg nie mógł go znaleźć? Wcisnął się pod taki krzak, gdzie nie było go widać i Bóg mógł sobie krążyć po tym ogrodzie w tą i z powrotem i by go nie znalazł? To pytanie, gdzie jesteś, nie znaczy, gdzie się schowałeś, bo nie mogę cię znaleźć. To pytanie, gdzie jesteś, znaczy zastanów się, gdzie jesteś. Ty się zastanów, Adamie. Zamiast przechadzać się bezpiecznie razem ze mną, razem mieć ze mną tą codzienną społeczność, którą mieliśmy, musisz się przede mną chować ze wstydu. Boisz się mnie. Nie odczuwasz bojaźni, tylko zwyczajny lęk. Gdzie jesteś? Zobacz, do czego doszedłeś. Bóg, kochani, dla każdego z nas ma swój cudowny, najlepszy, jaki to może być, plan. Ja w to wierzę. Chcę się posługiwać każdym z nas. Każdym w trochę inny sposób, bo różnimy się charakterami, predyspozycją, różnymi rzeczami. Ale nikogo nie zostawił na marginesie. Każdy z nas jest albo może się stać narzędziem w jego ręku. Jeżeli jestem w tym miejscu, w którym on chce mnie mieć, gdzie jestem? Gdzie jesteś? Amen.